Dzień dobry, witam Państwa już na 8 debacie poznańskiej, organizowanej przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania, a dzisiaj poświęconej Zielonemu Poznaniowi. Mecenasami dzisiejszej debaty są poznańskie firmy Ataner i UV Inwestycje. Partnerem strategicznym są niezmiennie Międzynarodowe Targi Grupa MTP. Partnerem merytorycznym jest Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Partnerem technologicznym Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a partnerami medialnymi jest Radnictwo Miejskie Poznania oraz Radnictwo Poznańskie, dzięki którym zapisy naszych debat ukazują się w formie drukowanej. Przy organizacji debat pracujemy także z firmą TRIN oraz World Trade Center Poznań. Na samym początku chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać i podziękować naszym panelistom, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w dzisiejszej debacie. Jest z nami w kolejności alfabetycznej pan Kasper Jakubowski, który łączy się z nami online z Krakowa. Witamy. Z Poznania. Architekt krajobrazu i prezes Fundacji Dzieci w Naturę, zaangażowany w szereg projektów także w mieście Poznaniu. Pan Wojciech Krawczuk, architekt, prezes poznańskiego SARP-u i wspólnik pracowni Front Architects. Pan Krzysztof Mączkowski, koordynator krajowy programu Drzewo Franciszka, związany m.in. z Fundacją Zakłady Kórnickie, a wcześniej m.in. wieloletni radny Rady Miasta Poznania i jej wiceprzewodniczący. To też pamiętam. Pani profesor, habilitowana inżynier, architekt Elżbieta Raszeja, architekt, specjalista w zakresie planowania przestrzennego i architektury krajobrazu, profesor na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Nie ma z nami niestety dzisiaj zapowiadanej wcześniej pani Agnieszki Szulc, naczelnika Wydziału Terenów Zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich, która od wielu lat z wielkim zaangażowaniem i chyba można powiedzieć bardzo wyraźnie sukcesem, dużym sukcesem wprowadza zieleń w przestrzeń poznańskich ulic, a więc ten obszar najbardziej wymagający, najtrudniejszy, jeśli chodzi o zagrożenie zieleni. Niestety poinformowałam wczoraj wieczorem, że z ważnych powodów osobistych nie może do nas dołączyć. Żałujemy, ale rozumiemy, są sytuacje czasami nieprzewidywalne. Ja nazywam się Tomasz Kajzer, jestem wiceprezesem Fundacji Rozwoju Miasta Poznania. Będę miał przyjemność prowadzić dzisiejszą debatę wspólnie z panią Leną Bretes-Dorożałą, która będzie moderować dyskusję na czacie. Już teraz chciałbym zaprosić wszystkich Państwa, którzy jesteście z nami poprzez łącza internetowe, do udziału w dyskusji na czacie. Profesor, przechodząc do naszej debaty, celem tych debat generalnie jest dyskusja w stronie ekspertów nad różnymi zjawiskami, trendami, które zachodzą we współczesnym świecie z punktu ich widzenia i znaczenia na rozwój i funkcjonowanie miasta Poznania. I dzisiejsza debata dotyczy Zielonego Poznania, czyli tematu, który wpisuje się w nurt bardzo popularnego obecnie modelu ekologicznego rozwoju miasta. Z tym, że dzisiaj nie chcielibyśmy rozmawiać o całym spektrum związanym z modelem budową ekomiasta, szerokiego zakresu infrastruktury niebieskiej i zielonej, to się dzisiaj ładnie nazywa, chcemy skupić się dosłownie na zieleni miasta. Dzisiaj dużo mówimy o zieleni w mediach i publicznej w kontekście dostosowania się do zmian klimatu, ale przecież kiedy Ebenezer Howard na przełomie XIX i XX wieku mówił o miastach ogrodach, tworzył koncepcje, które tak znacząco wpłynęły na planowanie miast i te dzisiaj wpływają, bo przecież te jego idee nadal są aktualne, to przecież nie czynił tego w kontekście zmian klimatu. Stąd też chciałbym zacząć dzisiejszą debatę od pierwszego pytania podstawowego. Jakie znaczenie ma zieleń w życiu miasta? Jaką rolę odgrywa, a jaką rolę może odgrywać w rozwoju i funkcjonowaniu miasta Poznania? Czym dla nas jest zieleń? Czym może być? Czym powinna być?
Mogę pierwszy?
Przepraszam. Nie jestem pierwszy, ale trzeba zacząć.
Zieleń ma bardzo ogromne znaczenie dla miasta. To jest tak, że na szczęście dzisiaj ta sfera przyrodnicza w postaci parków, skwerów, w postaci lasów miejskich, w postaci nawet cmentarzy, które są z punktu biologicznego punktu widzenia obszarami zieleni, nie są dzisiaj rozdzielone jakby w mentalności planistów miejskich. To do niedawna była sfera przyrodnicza, czyli inna, była sfera urbanizacyjna, czyli jeszcze inna. Dzisiaj na szczęście zieleń stanowi o rozwoju miasta. Powinna stanowić o rozwoju miasta. Ma kilka znaczeń. No, takie najbardziej popularne, takie najbardziej kojarzone to oczywiście zieleń jako obszar, który wychwytuje zanieczyszczenia pyłowe i gazowe i produkuje tlen. No to takie najbardziej kojarzone na pierwszy rzut oka. Ale również trzeba powiedzieć o tym, że zieleń stanowi element regulacji stosunków wodnych na obszarze miast. Dzisiaj w dobie zmian klimatu, w dobie postępujących braków wody, no, zwarte obszary zieleni na terenie miasta mają niebagatelne znaczenie, nieuświadomione jeszcze, ale prawda jest taka, że zieleń dzisiaj w dużej mierze odpowiada za te stosunki wodne i za ochronę zasobów wodnych na terenie miasta. Również jest elementem, zwłaszcza jeżeli jest dobrze zaplanowana, z jakimś pomysłem poprawy jakości powietrza. W Poznaniu mamy ten układ klinowo-pierścieniowy, który jest ni mniej, ni więcej takim dotleniaczem centralnych części miasta. Czyli krótko mówiąc, obszary zieleni wtłaczają tlen do środka, do centrum miasta i dzięki temu jakby niezbyt często mamy, może to jest kwestia do dyskusji, ale jakby niezbyt często mamy do czynienia z jakimś potwornym smogiem czy potwornym zanieczyszczeniem powietrza. Ja nie mówię, że wcale z tym problemu nie mam, ale byłby on większy, gdyby nie te obszary zieleni. Ale również zieleń może pełnić funkcje społeczne, socjalne. Znaczy się, może być elementem kształtowania tak zwanego miasta 15-minutowego. Dzisiaj jest tak, że mamy, to już dotyczy może polityki senioralnej, ale to jest też tak, że mamy w miastach, w Poznaniu również seniorów, którzy z powodów bądź finansowych, bądź zdrowotnych nie będą mogli wyjechać na wakacje, nie będą mogli korzystać nawet z wyjazdów na terenie Polski. W tym momencie odpowiednie kształtowanie czy to parków, czy lasów kieszonkowych, lasów deszczowych, które mogą stanowić, które są położone w takim układzie 15 minut od miejsc zamieszkania, mogą stanowić taką enklawę, w której ci najbardziej schorowani i ci, którzy nie mogą sobie pozwolić na dalekie wyjazdy, po prostu będą mogli odpocząć na wolnym powietrzu, nie w czterech ścianach i no, nawiązać kontakty społeczne. Rzecz niezwykle ważna dla osób, które są samotne, które mają poczucie pewnego wyobcowania w dużej aglomeracji miejskiej. No i oczywiście dzięki temu ten komfort się zwiększa. Najogólniej mówiąc, i to odnoszę do swojej praktyki jako radnego miasta Poznania, ale też zaangażowania w sprawę ochrony środowiska, zieleń miasta stanowi o komforcie wysokiej jakości zamieszkiwania miasta. Zawsze pamiętam, kiedy przychodzili do Poznania inwestorzy bądź podmioty, które z miastem chciały współpracować. Jednym z najważniejszych elementów, na które zwracali uwagę, to były obszary zielone. Czy mamy parki, ile ich mamy, gdzie one są położone, jak one są położone, jakie pełnią funkcje, czy mogą być miejscami, w których pracownicy tych firm będą mogli odpoczywać. Więc krótko mówiąc, dobrze zaplanowana zieleń, dobrze wpisana w strukturę miasta stanowi o jego atrakcyjności.
Coś możemy dodać?
Jest włączony, jest mikrofon. Tak, tak. Ja myślę, że tutaj pan przewodniczący bardzo dużo rzeczy powiedział, być może nawet większość. Nie wiem, co jeszcze można dodać, ale poza tą funkcją biologiczną chciałabym właśnie nawiązać do tego, co pan też, do czego pan również nawiązał, tę społeczną wartość zieleni. Zresztą wspomniana przez naszego przewodniczącego obrad, przez pana prezesa, koncepcja Howarda opierała się w zasadzie na społecznych relacjach. Zresztą Howard w ogóle nie był projektantem, tylko urzędnikiem miejskim, nie wszyscy to wiedzą. I ta koncepcja miasta ogrodu była też swego rodzaju taką, można powiedzieć, reakcją czy propozycją wobec powstającego wtedy takiego dosyć silnego buntu społecznego przeciwko istniejącym stosunkom pracy, życia i tak dalej. W związku z tym miasta ogrody miały ogromnie ważny program socjalny, społeczny. Dzisiaj, kiedy mówimy o tej koncepcji, to mówimy o zabudowie zieleni, ich relacji. Niektórzy w ogóle upraszczają sprawę i widzą ten taki okrąg, który jest w schemacie Howarda. Natomiast tam szalenie ważne były te aspekty właśnie dostępności do zieleni i współdzielenia zieleni. Także tutaj ta powiedziałabym proporcja między prywatną, niewielkim obszarem prywatnej zieleni przy domach i wspólną zielenią jako miejscem integracji, odpoczynku i tak dalej, to właśnie była ta ogromna funkcja społeczna. Tutaj była mowa o dostępności 15-minutowej, tak to w kontekście miasta 15-minutowego. Natomiast Anglicy mają taki wskaźnik, który jest podzielony na różne szczeble i tam się nawet mówi o 5-minutowej dostępności, o tym, że jakikolwiek teren zieleni, skwer, niewielki park, nawet pojedyncze drzewo z ławką powinno być nie dalej niż 5 minut od miejsca zamieszkania. Są specjalne klasy, kategorie i tak się myśli o mieście. Także myślę, że tutaj warto podkreślić. A ja jako architekt krajobrazu, architekt przede wszystkim, urbanista, myślę, że wciąż niewiele uwagi zwraca się na ten walor kompozycyjny, estetyczny, bo na jakość życia składa się nie tylko ta warstwa biologiczna, ale również no, nasze doznania, środowisko, w którym przebywamy. Więc myślę, że zieleń jest takim współtworzącym wizerunek czy wizytówkę miasta elementem. I często uważamy, że budynki stają się ikonami miast, ale często również zieleń. I w Poznaniu ta wspomniana już koncepcja Czarneckiego systemu klinowego czy klinowo-pierścieniowego jest taką, powiedziałabym, planistyczną czy urbanistyczną ikoną miasta. Nie wiem, czy Państwo ze mną się zgodzicie, bo to jest koncepcja cytowana w wielu podręcznikach. Ja jak studiowałam, to się uczyłam o Poznaniu, jestem gdańszczanką. I tym bardziej jest mi smutno, że dzisiaj troszeczkę nam uszczuplono te zasoby. Przekażę może panu Wojciechowi Krawczyku.
Dziękuję.
Bo będziemy jeszcze mieli okazję kontynuować.
Tak, państwo, moi poprzednicy prawie że wyczerpali ten temat. Nie wiem, co tu jeszcze dodać, ale faktycznie zieleń postrzegana jako kompozycja, jako ten element kształtujący urbanistykę ma duże znaczenie, bo mamy zieleń występującą, jeżeli w jakieś obszary występujemy, jest teren poddany zurbanizowaniu, pojawia się nowe przeznaczenie, wskazują na to studium ogólne bądź miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które są tym opracowaniem szczegółowym na podstawie studium, to bardzo często dochodzi do przekształceń tych terenów i występująca zieleń jest zastępowana obszarami zurbanizowanymi. I to jest jeden aspekt, a drugi jest taki, że mamy tereny do przekształceń typu na przykład poprzemysłowe, pokolejowe i tam tej zieleni zazwyczaj nie ma i ta zieleń się pojawia, czyli w jednym przypadku umniejszamy tej zieleni z naszych zasobów, w drugim przypadku ją dokładamy i ona ma istotne znaczenie właśnie kompozycyjne. Jest jednym z elementów kształtujących urbanistykę miast. Tak jak poprzednicy wspomnieli, mamy ten układ klinowo-pierścieniowy w Poznaniu i on jest powiedzmy tym głównym szkieletem miasta. Dolina rzeki Warty z południa na północ i kliny zachodnie i wschodnie wzdłuż cieków tutaj od zachodu Bogdanki i ze wschodu Cybiny. I te tereny są cenne przyrodniczo, ale cenne też właśnie społecznie dla mieszkańców, dla użytkowników i w najnowszym opracowaniu studium, które było już wyłożone do konsultacji, pojawiło się tu projektanci z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, zwrócili uwagę na łączenie pewnych zasobów zieleni między sobą i pojawił się bardzo ciekawy nowe spojrzenie w mieście na łączniki zieleni. To tak naprawdę wprowadzamy zieleń pojedynczą, to mogą być aleje drzew, to mogą być pojedyncze drzewa kształtujące jakąś przestrzeń małych skwerów, małych obszarów, które mają za zadanie właśnie być tymi łącznikami, żeby to miasto 15-minutowe próbować gdzieś tam definiować i w miarę możliwości uniemożliwiać transport i komunikację mieszkańców w mieście ze wschodu na wschód i z północy na południe, tylko żeby te usługi pojawiały się w danych obszarach, żeby można było się komunikować pieszo albo innymi środkami komunikacji zorganizowanej, zbiorowej, ale temu wszystkiemu towarzyszy zieleń. To jest pewnego rodzaju taki drogowskaz, a to, że zieleń jest czymś dla nas bardzo atrakcyjnym i takim obszarem korzystania, relaksu, rekreacji, to jest chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Bardzo często w trakcie wakacji uciekamy z miast, po prostu szukamy miejsc spokoju, kontaktu z naturą. Więc im więcej tej natury, tej przyrody w mieście, tym chyba korzystniej.
Jan, już tutaj mówiliśmy o układzie pierścieniowo-klinowym miasta Poznania. Władysław Czarnecki w swoich wspomnieniach architekta w fascynujący sposób przypomina sobie, jakie były początki tej koncepcji. Szczegółowo to opisuje. Mówi, że to naprawdę się wydarzyło wieczorem, kiedy po dniu pracy nanosił w małym pokoiku obok swojej sypialni na plan miasta, nanosił istniejącą zieleń Poznania. Nanosił tę zieleń i mówi, w pewnym momencie zauważył, że to się komponuje w jeden zwarty całościowy obszar. I mówi, odkrył klucz tajemnicy, odkrył tak naprawdę klucz do koncepcji zielenia miasta Poznania. Odkrył ten układ. Nazajutrz rano wziął swoje rysunki do pracowni, gdzie je dopracowano, pokazał sobie wodziczce i uznali w dwójkę, że jest to koncepcja, na którą trzeba po prostu promować i która stanowi wielką wartość dla miasta Poznania. Natomiast to wydarzenie miało miejsce na przełomie, on mówi, że to był wieczór albo koniec listopada, albo początek grudnia, ale dokładnie mówi tu rok. To był rok 1932. Czyli tak naprawdę za kilka tygodni będziemy mieli 90 lat tej koncepcji. I pytanie moje do Państwa jest takie, na ile ta koncepcja, która powstała 90 lat temu, na ile ona jest dzisiaj aktualna, na ile ona wpisuje się we współczesne nurty, jeśli chodzi o kształtowanie przestrzeni miast.
To ja bym tutaj chciał zabrać głos, jeżeli
tak,
mogę.
Prosimy.
Dobrze mnie tu słychać?
Bardzo dobrze słyszymy.
Super. To ja chciałem powiedzieć właśnie, że ta koncepcja profesora Czarnockiego, ona się bardzo wpisuje w takie aktualne trendy kształtowania zielonych pierścieni, zielonych korytarzy. Z angielskiego to się mówi green belts albo green corridors. I co ciekawe, ten układ planistyczny, właśnie takie podejście systemowe do zieleni, że to nie są izolowane wyspy, tylko jakby taki żywy organizm zielony przenikający te struktury miejskie, on ma także uzasadnienie z punktu widzenia ekologicznego, korytarzy ekologicznych, że właśnie te tereny zieleni połączone ze sobą, jeszcze spajane bardziej naturalnymi elementami krajobrazu, jak rzeki, lasy nadrzeczne, pozwalają też, że to są bardzo bioróżnorodne krajobrazy i mówimy tutaj o dość dużej bioróżnorodności w warunkach miejskich, czyli takich, no, można powiedzieć, nienaturalnych. I zaraz jeszcze oddam głos innym, jeżeli tutaj chodzi o koncepcję tutaj właśnie profesora Czarneckiego. Ja jeszcze dodam do poprzedniego pytania, właściwie jedną rzecz tylko uzupełnię, że dzisiaj architektura w zieleni może być bardzo ikoniczna i że jest na świecie też trend, oprócz kształtowania właśnie tych zielonych pierścieni, tych systemów terenów zieleni połączonych, to się nazywa fachowo zieloną infrastrukturą, to jest jeszcze kształtowanie naprawdę zielonych osiedli, osiedli zatopionych w zieleni, osiedli, z których ta zieleń wypływa na okoliczne tereny, łączy się z tymi terenami, że ta zieleń jest na tych osiedlach wszechobecna. Mi się wydaje, że to jest jakiś trend, przed którym stają polskie miasta wobec tych wyzwań klimatyczno-środowiskowych, żeby właśnie te nowe osiedla, nowe struktury urbanistyczne były bogate w zieleń, żebyśmy na to zieleń nie musieli czekać, żeby to nie była jakaś bieda zieleń, tylko żeby to była zieleń, która służy nam, mieszkańcom, chłodzi te budynki, jest bardzo bioróżnorodna i troszeczkę, żeby pozwolić zarastać tym nowym osiedlom, bo to jest przyszłość i mi się wydaje, że z tym się teraz bardziej będziemy musieli oswajać, że ta zieleń wykonuje za nas po prostu konkretną pracę. Ona nie tylko cieszy oko, szczególnie ta urządzona, ale też ta troszeczkę mniej urządzona dzika, ona wykonuje konkretną pracę. No tu wspomnieliśmy o pyłach, wspomnieliśmy o wodzie i to jest po prostu pozwala nam się bardziej adoptować do tych zmieniających się warunków, które z roku na rok coraz bardziej odczuwamy w Krakowie. Państwo odczuwacie w Poznaniu, w Warszawie, w polskich miastach. I sobie wtedy uświadamy, jak ta zieleń po prostu jest ważna.
Mogę? Tak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Właśnie chciałam odnieść się do pytania o koncepcję Czarneckiego.
I aktualność.
I aktualność, tak, ale również do paru rzeczy, o których mój przedmówca wspomniał. Ta koncepcja rzeczywiście, ja tak w swoich wspomnieniach, Czarnecki tak to opisuje, to było takie olśnienie czy jasność umysłu, bo proszę Państwa, może warto powiedzieć, bo my cały czas używamy z tego określenia klinowo-pierścieniowe. Tu pan Wojciech Krawczuk powiedział o klinach opartych o doliny rzeczne, no ale pierścień miały tworzyć elementy twierdzy fortowej pruskiej. To były trzy pierścienie tak naprawdę. Ten wewnętrzny pierścień, potem był ten wewnętrzny pierścień tak zwany Ringstiebena dzisiaj, który znamy, który przebiega głównymi tymi alejami po dawnych umocnieniach. Później był pierścień środkowy, który był oddzielony chyba 2 kilometry od wewnętrznego i później później zewnętrzny pierścień tej twierdzy pruskiej.
I tu się dużo zmieniło.
Ja to już kiedyś mówiłam i powtórzę, że moim zdaniem Czarnecki zostawił nam ideę, koncepcję, ale zostawił nam spadek do wykonania. My dostaliśmy fantastyczną ideę. To jest w ogóle coś niesamowitego, że on to zauważył, że on to przemyślał, a to po prostu było. I Poznań jest jednym z niewielu miast, które ma tak czytelny i spójny układ urbanistyczny, bo o klinach zieleni mówi Warszawa, Kraków, prawda, panie Kasprze? Mówi tak, się o tym dzisiaj już. Przecież każde miasto ma swoje kliny zieleni, bo ta idea przenikania zieleni z zewnątrz do centrum jest powszechna. I Green Belts i tak dalej. Londyńskie Green Belts, mamy te duńskie palce, różne koncepcje. Natomiast w tak, powiedziałbym, geometryczny sposób, czytelny, wyrazisty, to rzeczywiście niewiele miast może taką koncepcję, ona jest łatwa do zapamiętania. Łatwo zapamiętać ten krzyż dolin z północy na południe, Warta i potem te dopływy. Było jeszcze 6 mniejszych klinów i później ten okrąg, prawda? Także to jest coś niesamowitego, że to jest tak spójne i czytelne. Ale teraz wracam do tego, co powiedziałam o tym spadku. O tym, co ze spadkiem można zrobić, prawda? Ja zawsze mówię, można zakopać go głęboko i on będzie się dewaluował. Można go roztrwonić, można go pomnożyć. Nie będę się siliła na odpowiedź na pytanie, w jakim jesteśmy procesie. Myślę, że wszystkiego po trochę, ale najlepiej byłoby, gdybyśmy ten spadek pomnożyli. To dziedzictwo, ładne słowo, może dziedzictwo intelektualne, krajobrazowe. I myślę, że to jest właśnie bardzo dobre pytanie o tę aktualność, bo to jest koncepcja wciąż żywa, wciąż aktualna. Tu już mój przedmówca powiedział, ona się wpisuje i pan przewodniczący też wpisuje się we wszystkie aktualne trendy urbanistyczne. Nawet jest taki nurt w urbanistyce, który się nazywa landscape urbanism, czyli urbanistyka krajobrazowa. Jeden z jego twórców napisał książkę pod tytułem Miasto jako krajobraz. Czyli patrzenie na miasto przez tę problematykę krajobrazową. Może powiem króciutko tylko, żeby nie zabierać czasu innym państwu, ale u podstaw koncepcji Czarneckiego były 3 założenia. Po pierwsze jej wewnętrzna spójność tych obszarów i ciągłość, to o czym już tutaj wiele osób, wszyscy przede mną właściwie mówili. Ważne było to, żeby one się ze sobą łączyły. Za czasów Czarneckiego one nie wszystkie się łączyły i dlatego my mieliśmy zadbać potem o te połączenia, o których teraz mówimy. Ja nie do końca jestem pewna, czy się uda już pewne połączenia stworzyć czy odtworzyć. Więc pierwsze to jest ta ciągłość przestrzenna. Drugie, wewnętrzne zróżnicowanie, o którym też była mowa, że to są bardzo różne obszary i te urządzone, wyposażone i te, o których pewnie będzie pan mówił, pan nasz gość z Krakowa, czwarta przyroda w mieście, prawda, to ożywa teraz to wpuszczanie, tak jak tutaj było powiedziane, przyrody do miasta, czyli zróżnicowanie funkcjonalne, przestrzenne, kompozycyjne i tak dalej i ta bioróżnorodność, wtedy już nie znano takiego słowa, prawda? Ani Howard, ani Czarnecki nie wiedzieli w ogóle o tym. I mamy, to już mówiłam kiedyś w takiej dyskusji, mamy dzisiaj skarb, bo mamy naukę tak rozwiniętą, że my potrafimy świetnie to uzupełnić. Trzecie założenie, bardzo ważne, otwarcie się tego na zewnątrz. Czyli te kliny, które się wbijają w miasto, one biorą początek na zewnątrz. I teraz ta przełożenie tego na dzisiejsze warunki, kontynuacja tej idei, to nasze realizowanie tego spadku, tej spuścizny po wielkim urbaniście, to jest wypełnianie tych 3 założeń. To jest budowanie ciągłości, różnorodności wewnętrznej, ale również połączeń zewnętrznych. I tutaj może powiem o rzeczy, która nie jest pewnie przedmiotem dzisiejszej dyskusji, ale była przedmiotem jednej z dyskusji, które sobie oglądałam zawsze państwa dyskusje wcześniej czy później. Tej współpracy Poznania z otaczającymi obszarami, z otaczającymi gminami, tego myślenia aglomeracyjnego. Tu profesor Kaczmarek kiedyś o tym świetnie też opowiadał. Bo jeżeli w Poznaniu zaprojektujemy ciąg zieleni do granic miasta, a za granicami miasta gmina X czy Y, przepraszam za kolokwializm, zatka to zabudową, no to właściwie tracimy całą koncepcję. Także ta idea jest wciąż żywa, my wciąż możemy ją kontynuować, tylko trzeba zadbać o różne narzędzia no, realizacji, wdrażania tej idei. Ja przepraszam, jeszcze tylko powiem na koniec, że poza tym, że jestem profesorem na Uniwersytecie Artystycznym, jestem również wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. I to chciałam powiedzieć, żeby afiliacja była pełna, bo reprezentuję również Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu.
To ważne uzupełnienie.
Dziękuję.
Ja powiem, proszę Państwa, Zieleń Poznańska to z jednej strony planowanie, to plany przestrzenne, plany miejscowe, a z drugiej strony to codzienne życie, codzienne wybory. Nieobecna dzisiaj z nami pani Agnieszka Schulz zawsze w rozmowie podkreślała, jak dla niej, dla zieleni przy ulicznej mieście, ważne jest docenienie znaczenia zieleni przez mieszkańców. I w tej warstwie deklaratywnej jest wszystko dobrze. Znaczy generalnie mówimy, zieleń jest ważna, jest potrzebna, nikt nie zaprzeczy. A potem przechodzimy do tej warstwy rzeczywistych, faktycznych decyzji i mamy problem, czy kolejny miejsce parkingowe, czy drzewo. Mamy problem robót budowlanych, jakie technologie zastosować. Czy będziemy tą ścieżkę rowerową budować na otwartym wykopie, uszkadzając nieodwracalnie już korzenie drzew, czy też będziemy to robić w wykopie zamkniętym, może nie tak popularnym, ale który pozwala ochronić to, co już mamy. Pamiętam kiedyś taką wizytę w Stanach Zjednoczonych w mieście Lincoln. To jest stan Nebraska, stolica tego stanu. To była zima. Było dużo śniegu na ulicach, który dość w dużych ilościach leżał na tych ulicach. I spotkałem się z burmistrzem, zadałem mu pierwsze pytanie. Mówię, czy mieszkańcy nie mają mu za złe, że no, tak ciężko się po mieście jeździ, bo jest dużo śniegu. I pamiętam jego spojrzenie, spojrzenie na jakiegoś ignoranta. I mówi, proszę pana, przecież jest zima. W zimie jest śnieg. Po prostu trzeba wolniej jeździć. Do głowy mu nie przyszło, żeby sypać sól na ulicę, bo przecież to są takie straty, które się potem nie odrobi. Po prostu są różne okresy w roku. I tak śledzę naszą dyskusję na przykład w mediach i to obawianie się, żeby czarna nawierzchnia była najczęściej już parę godzin po opadach śniegu. I to są ta warstwa tych decyzji faktycznych. Jak Państwo sądzicie, na ile to wsparcie dla zieleni jest faktyczne? Na ile to, co obserwujemy w mediach, to ta popularność zieleni medialna, aktywność wielu grup społecznych, które działają na rzecz zieleni, na ile się przekłada na świadomość przeciętnego mieszkańca, budowlańca, architekta, decydenta w jego codziennych decyzjach? Jak z tym jest dzisiaj?
Coraz częściej, to znaczy się obserwuję to w debacie politycznej, bo jeżeli oceniamy samorząd również jako strukturę polityczną, to pamiętam, że jeszcze kilkanaście lat temu kwestia zieleni była traktowana jako taki ciekawy przypadek, ale ludzi, którzy się pasjonują, dla pasjonatów. Dzisiaj to jest tak, że elektoraty wszystkich partii politycznych zaczynają podnosić kwestię taką, że zieleń jest dla nich ważna. I co dziwne, politycy różnych maści nie mogą ignorować tego głosu, bo muszą pozytywnie dla swój elektorat oddziaływać i mówić, że tak, my też dbamy o tę zieleń, więc coraz częściej ochrona środowiska, czy ochrona zieleni, czy zrównoważone kształtowanie krajobrazu znajduje się w programach politycznych i to jest bardzo, bardzo rzecz ciekawa. Ale z drugiej strony mamy czasami, przepraszam za mocne słowo, do czynienia z taką bezmyślnością i takim pójściem na łatwiznę. Na zasadzie, że się nie da, że nie możemy, że przecież to wymaga jakichś tam kosztów. Pamiętam awanturę, która wybuchła kilkadziesiąt lat temu, kiedy chodziło o przesadzanie trzech platanów na Królowej Jadwigi. Wielu architektów, wielu wykonawców mówiło, że się nie da. Wtedy Wydział Ochrony Środowiska uparł się, powiedział, że się da, udowodnił, że się da i się dało. Dzisiaj, kiedy widzę taką, bo to też może będzie i trochę odpowiedź na pytanie na to, na poprzednie pytanie dotyczące aktualności klinów. Dzisiaj też niestety widzę taką straszną presję deweloperską na te najciekawsze tereny, na te kliny zieleni. Ja wiem, że z punktu widzenia dewelopera zamieszkanie czy oferta mieszkania przy parku, przy rezerwacie czy nad jeziorem, bo to często w tych nazwach takie oferty się pojawiają, jest dla nich złotym interesem. Ale z drugiej strony musimy wszyscy pamiętać o tym, że są pewne wartości przestrzenne w mieście, takie jak właśnie parki, kliny zieleni, jakieś obszary nad ciekami wodnymi, czy na jeziorami, które absolutnie powinny być wolne od zabudowy. I niestety to jest tak, że przy takiej może trochę nawet perfidnej polityce niektórych inwestorów, którzy próbują właśnie wymuszać na mieście, na miastach swoje interesy. Kiedy właśnie słyszę tych wiele głosów, że się nie da, że czegoś nie można, że to będzie kosztowało drożej, no moja odpowiedź jest taka, wszystko się da, jeżeli się chce. Trzeba sobie powiedzieć to, że oczywiście jeżeli będziemy rozpatrywali, analizowali, nie wiem, kwestie wycinki jakiegoś parku pod jakąś inwestycję, no to oczywiście można to wyliczyć na zasadzie prostych zysków i strat, wycinamy zabudowany teren, podatki i tak dalej. Ale istnieje coś takiego, taki trend bardzo popularny na Zachodzie. Mam nadzieję, że się go bardzo szybko doczekamy w Polsce. O nazwie świadczenia ekosystemowe. Znaczy się to jest takie pojęcie w ekonomii środowiska.
Wyjaśnijmy, jak to działa.
Że przelicza się wartości przyrodnicze na pieniądze. Tak? To, co przyrodnik widzi pod kątem bioróżnorodności, walorów przyrodniczych, walorów biologicznych, nie wiem, przepływu pól genowych, no to ekonomiści środowiska liczą to na pieniądze. I można wyliczyć wartość jednego drzewa w przeliczeniu, że ileś przez to, że produkuje ileś jakąś masę tlenu i pochłania jakąś masę CO2, no to wartość tego drzewa jest taka i taka. To dotyczy...
To jest coś, co mówił pan Kasper, że zieleń nie tylko cieszy oczy, ale pracuje, dosłownie pracuje dla nas?
Tak jest. To jest dokładnie to i ja spodziewam się, że samorządowcy mogą nie chcieć szybko, żeby świadczenia ekosystemowe weszły do polskiego systemu prawnego, bo to by się okazało, że w najlepszym wypadku część inwestycji trzeba by było przemodelować, a w najgorszym wypadku z części inwestycji zrezygnować właśnie dlatego, że muszą być drzewa. Ale musimy sobie też powiedzieć, że jeżeli ochronimy dany park, ochronimy daną Dolinę Rzeczną, to może dzisiaj, przez najbliższe 5 lat stracimy jakieś pieniądze, które mogłyby wpłynąć z podatków, ale dzięki temu zarobimy, chociażby w przeliczeniach ekosystemowych, ale zarobimy również pieniądze na tym, że nie będziemy musieli wykładać ogromnych pieniędzy na to, żeby eliminować negatywne konsekwencje tej zabudowy, bo też musimy to mieć na uwadze, że jest zabudowa, która daje prosty zysk, ale ona może w konsekwencji gdzieś przynieść straty. Odwołam się tutaj do dyskusji, która trwała kilkanaście lat temu na temat przeprowadzenia trzeciej ramy po linii ulicy Browarnej. I wtedy planiści mówili, że oni to planują po linii Browarnej, dlatego że dochodziło do jak najmniejszej wycinki drzew w tym klinie, który się tam znajduje. Ale na moje pytanie, czy oni uwzględnili wpływ tych stopni, które mają tę estakadę trzymać, czy oni na przykład uwzględnili to wpływ na stosunki wodne? Oni powiedzieli, że nie. Ja mówię, więc widzicie Państwo, to jest tak, że my dzisiaj możemy planować daną inwestycję, unikając wycinki drzew, ale możemy ją zaplanować w ten sposób, że ona doprowadzi do naruszenia stosunków wodnych i się okaże, że nagle większy obszar terenów zielonych zostanie zlikwidowany, bo tej wody po prostu nie będzie. Więc musimy, patrząc na inwestycje, oczywiście mieć na względzie te zyski, te takie krótkoterminowe, które można wyliczyć w budżetach czy w letnim planie inwestycyjnym, ale musimy też mieć taką perspektywę 10-20-letnią, co się wydarzy, jeżeli my dany klin zieleni, jeżeli my dany obszar zabudujemy, zdewastujemy i jakie to przyniesie konsekwencje nie tylko środowiskowe, ale również ekonomiczne dla miasta.
Jeśli można, to wtrącę się tylko, bo myślę, że za chwilę tutaj będzie architekt, też chciał powiedzieć o tych realiach, że istotą wyliczania wartości przyrody w świadczeniach ekosystemowych jest nie tylko to, ile warte jest drzewo, ile przyniesie korzyści, ale ile stracimy, jeśli się tego pozbędziemy. I to jest bardzo, bardzo tutaj ważne, myślę, istotne, właśnie żeby mieć tą świadomość. A w tej całej koncepcji świadczeń ekosystemowych czy usług ekosystemowych, bo to różnie się nazywa, jest kilka różnych punktów, kryteriów oceny. Jednym z kryteriów oceny jest jakość życia, poza tymi biologicznymi korzyściami. I na jakość życia składa się bezpieczeństwo, zdrowie. I przyszłość naszych dzieci, wnuków, to poczucie bezpieczeństwa życia w dobrym środowisku. A pamiętam kiedyś taką dyskusję, ktoś mi zapytał, no dobra, ale jak to wyliczyć? Jeszcze nie było koncepcji świadczeń ekosystemowych. A ja mówię, słuchajcie, to zróbcie taką prostą symulację, jak długo przebywają na zwolnieniu pracownicy mieszkający albo pracujący w złych warunkach środowiskowych. I czy to nie jest koszt utraty zieleni, prawda? A to są zawsze straty bardzo namacalne i wyliczalne. To tylko tyle chciałam wtrącić, bo wiem, że tutaj kolega się szykuje do wypowiedzi.
Tak, jeżeli chodzi o o utrzymanie tej zieleni przy inwestycjach, bo wiadomo, że granice miasta są niezmienialne póki co i to miasto musi w swoich granicach prowadzić działania związane z rozwojem miasta, tak? Czyli tu pojawiają się deweloperzy, pojawiają się różnego rodzaju pomysły inwestycyjne i każda z takich działań będzie obarczony pewnego rodzaju decyzją o umniejszeniu tych zasobów zieleni. Tak? Pytanie, czy wszędzie jest możliwość ratowania tego, co napotykamy na nie wiem, wytyczanej drodze czy stawianym budynku. Myślę, że należałoby tu zwrócić większą uwagę na kompensację tej zieleni, tak? Czyli myśleć może już nawet wcześniej o tym, że pojawi się jakaś na pewnym obszarze jakaś inwestycja, umniejszy nam tych zasobów, tego dobrostanu zieleni, i dostaniemy wytyczne z Wydziału Ochrony Środowiska o nasadzeniach kompensacyjnych, ale to najczęściej ze względu na koszty pojawia się ta zieleń bardzo nierozwinięta, tak? To są małe drzewa w zamian za drzewa dojrzałe, dużo starsze. I być może właściwym kierunkiem jest szukanie nowych pól inwestycji pod właśnie zieleń, tak? Nowe parki, nowe skwery. Myślę, że tutaj pan Kasper będzie też opowiadał o swoich pomysłach związanych z kieszonkowymi rozwiązaniami. Może to jest właściwy kierunek, żeby zawczasu przewidzieć możliwość umniejszenia tej zieleni. Dylematem jest kwestia tych rozwiązań pierścieniowych, tak? Forty po twierdzy Poznań. Jest tam struktura zieleni, o którą możemy zadbać i uważać jako wartość dodaną, ale po drugiej stronie mamy miłośników tych założeń fortecznych, którzy mówią, że należy te tereny oczyścić z tej zieleni, bo tak wyglądały wtedy w czasach, kiedy powstawała ta forteca, to były tereny niezalesione, tak? Więc
i ta zieleń niszczy tkankę.
Niszczy tkankę tą, którą uważamy za tą wpisaną do rejestru zabytków jako tkankę podlegającą konserwacji zabytkowej. Więc to myślę, że każdy z aspektów takich związanych z rozwojem, z zabudowywaniem miasta, z wytyczaniem nowych form czy zamieszkania, czy pracy, wymaga podejścia indywidualnego i rozpatrywania tego w sposób indywidualny. Są przestrzenie, gdzie ze względu na bardzo duże zagospodarowanie infrastruktury podziemnej nie jesteśmy w stanie tej zieleni wprowadzić. Ona oczywiście, też są przykłady, gdzie ta roślinność, te drzewa rosły, dojrzałe rosną na infrastrukturze, ale z kolei gestorzy sieci zgłaszają cały czas problemy, że są problemy serwisowe. Więc może pójście w kierunku szukania rozwiązań takich, żeby pogodzić tą obecność infrastruktury, bez której nie da się nam żyć w dzisiejszych czasach, a jednocześnie, żeby ona mogła nie działać szkodliwie na ten stan zieleni. Myślę, że to jest wiele aspektów i trzeba po prostu być na to otwartym. No i też kwestia edukacji, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby przekazać wiedzę w postaci projektu. Oczywiście projektanci, architekci też muszą się edukować i tą wiedzę zdobywać, ale kwestia edukowania samych samorządów, jak również tych odbiorców. To użytkownicy muszą wiedzieć, w jaki sposób miasta są kształtowane i po co pewne decyzje są podejmowane, żeby móc z tego w przyszłości skorzystać. To są po prostu naczynia połączone.
Jedna tylko uwaga, zgadzam się z panem, że zawsze warto szukać nowych przestrzeni podzieleń, ale może czasami łatwiej chronić to, co już rośnie. To tak
o tym mówiłem,
że zadziergnę że trochę kontrowersji.
O tym mówiłem też we wcześniejszej wypowiedzi, że albo ujmujemy z tej zieleni, która jest, albo tworzymy nową. No to podejmujemy decyzje czasami trudne.
Ja tu jeszcze chciałem właśnie dodać, bo sam jakby popularyzuję niemiecką koncepcję czwartej przyrody, że właśnie tu pani profesor wspomniała, że wiele tych opuszczonych terenów zaniechanych przez człowieka poprzemysłowych, one bardzo szybko pokrywa się tą zielenią, jest kolonizowane przez tą nową przyrodę, nową naturę, różnie się ją nazywa, ja ją nazywam czwartą przyrodą. I czasem rzeczywiście dobrze jest adaptować to, co jest, co już rośnie. Ta zieleń, jeżeli sobie porównamy, jaki jest koszt dużych sadzonek z Holandii, które przyjeżdżają do polskich miast, a jaki jest koszt takiej samosiejki, która już ma 8-10 metrów, jest dobrze ukorzeniona, świetnie się zaadaptowała w tym zmienionym siedlisku, to może się okazać, że lepiej jest zaadaptować to, co jest po prostu. Ja myślę, że też świadomość deweloperów się zmienia powoli, ale się zmienia, że i rozmawiałam ostatnio wiele razy z przedstawicielami deweloperów i oni doskonale widzą, że projekty zieleni, które zainwestowali, kiedy wyłączy się nawodnienie, to wszystko umiera. I to po prostu nie ma prawa życia. Oni doskonale widzą te rachunki i te zmiany klimatu, co to oznacza w praktyce. Więc czeka nas tutaj rewolucja, jeżeli chodzi o projektowanie zieleni. Ja myślę, że powinniśmy też odwrócić porządek w ogóle w procesach inwestycyjnych, dlatego że ten porządek jest odwrócony w krajach zachodnioeuropejskich. Ta u nas zielona infrastruktura jest na samym końcu. Najpierw jest szara infrastruktura, wszystkie branże, wszystkie sieci, a ta zielona infrastruktura to jest taka kropka nad i. To jest takie pudełko na końcu, że to ma po prostu fajnie wyglądać. I to powoduje, że ja projektując projekty zielenie, wchodzę z zielenią w teren całkowicie zdewastowany w większości osiedli. Teren, w którym nie ma gleby, to jest pustynia, to co po prostu jest. Teren, który trzeba zasilić torfem, pochodzącym z torfowisk z Białorusi, z Ukrainy, niszcząc magazyny dwutlenku węgla i wody po prostu, co jest zupełnie jakby nieekologiczne. I ta zieleń niestety współczesna jest bardzo nie eko. I mówię to jako architekt krajobrazu. Więc musimy po prostu zrozumieć, że zielona infrastruktura jest dzisiaj tą infrastrukturą numer jeden, od której powinno być zaczęte planowanie inwestycyjne. To jest infrastruktura absolutnie dzisiaj kluczowa pod kątem zmian klimatu. Im szybciej sobie to uświadomimy, tym nie tylko nasze miasta będą bardziej zielone, ale więcej kieszeni zostanie w naszych portfelach i w budżetach miast. Bo ta zieleń, którą projektujemy i ten proces inwestycyjny jest po prostu nie do utrzymania. I chodzi mi o to, żeby planując pewne tereny, które będą pod zainwestowanie, od razu myśleć o ochronie i standardzie zabezpieczenia tych terenów zieleni, gdzie budowlańcom po prostu nie będzie można wejść, nic składować i zabezpieczyć to, co już jest w terenie. Żeby myśleć o czymś takim jak gleba. Gleba jest dzisiaj absolutnie kluczowa. Żeby zobrazować Państwu, jak jest kluczowa, to wystarczy 1 centymetr próchnicy na hektarze, żeby zatrzymać 165 ton wody. 1 centymetr próchnicy. My glebę tracimy dzisiaj wszędzie. Tracimy w rolnictwie, tracimy w miastach, lekceważymy tereny bardzo cenną glebą, potrafimy zasypywać gruzem. Ta gleby nam brakuje, ona nam jest wymywana i w ogóle jakby nie szanujemy tej pracy, jaką ta gleba nam robi. Więc jak to Joanna Rajs powiedziała ostatnio na konferencji WAG, gdy my nie potrzebujemy technologii NASA, my nie potrzebujemy jakichś super technologii zachodu, pionowych ogrodów, ścian i tak dalej, bo mamy tę technologię i to są często najprostsze rozwiązania. To jest gleba, to jest zieleń retencyjna, to są duże drzewa, nie tylko małe, ale to są właśnie duże drzewa i one za nas robią robotę. I tego typu zieleni potrzebujemy coraz więcej. I tak jeszcze tak dodam właśnie, że potrzebujemy takiej szczułością, z takim szacunkiem, zrozumieniem zerknąć na tą zieleń, która się pojawia obok nas, a dotychczas była traktowana jako chaszcze, zarośla, tak zwane nieużytki. Bo dzisiaj to są, nie są nieużytki. Myślę, że dla Poznania świetnym punktem odniesienia może być Berlin, który pokazuje, jak te tak zwane nieużytki adaptować dzisiaj na bardzo nowoczesne parki. I to są takie rozwiązania zintegrowane, gdzie jest trochę tej zieleni urządzonej, którą dużo mieszkańców kocha i ma do tego prawo, z trawnikami, z urządzonymi klombami, a połowę wygląda jak bardzo ciekawa, udostępniona, naturalna zieleń, ale udostępniona, z której możemy korzystać, możemy się czuć też bezpiecznie, bo mamy prawo także w dzikiej przyrodzie czuć się bezpiecznie. I myślę, że to są zadania do odrobienia. Ja jeszcze dodam do koncepcji Czarneckiego kwestię zielonych planów miejscowych. Kraków próbował ostatnio to robić, czyli stworzyć plany dla tak zwanych zielonych obszarów w mieście o kluczowym znaczeniu ekologicznym i krajobrazowym i rekreacyjnym. Wybito mu trochę zęby, bo obcięto chyba o 100 tę ilość obszarów, ale duża ich część została zachowana. I my dzisiaj powinniśmy te obszary zmapować. I to powinny być obszary w nowym studium i w planach miejscowych, które priorytetowo powinny być objęte zielonymi planami miejscowymi, a zabudowa w ich otoczeniu i na nich, jeżeli ma się pojawić, to powinna być pod szczególnym nadzorem i bardzo wysokim standardzie ekologicznym. I tak to kończy ten wątek.
Zmartwił mnie trochę pan, mówiąc o tym, że Krakowowi wybito 100 zębów, czyli tych 100 terenów zielonych, dlatego że moim marzeniem też była taka koncepcja, żeby uchwalić jeden miejscowy plan w Poznaniu dla wszystkich obszarów, które uznajemy, że nie powinny być zabudowane. To poza, to może brzmi fantastycznie, jeden plan dla tych obszarów, które miały być na terenie miasta wyjęte spod zabudowy, ale miałoby to moim zdaniem jedną bardzo praktyczną zasadę. Wszyscy wiedzielibyśmy, i mieszkańcy, i inwestorzy, i ochroniarze, że są pewne obszary, których nie tykamy, bo one są cenne przyrodniczo. I dokładamy do tego całą argumentację związaną z wodą, klimatem, społecznym i tak dalej, i tak dalej. I też deweloperzy nie mieliby pretensji, no bo oni by wiedzieli, że do tej granicy można planować inwestycje, ale po przekroczeniu tej granicy jest to niemożliwe, bo miasto Poznań uznało to za rzecz najważniejszą z takiego perspektywicznego punktu widzenia. Więc ja trzymam kciuki, żeby Kraków ten wątek pociągnął, bo będę namawiał Poznań, żeby poszedł śladem Krakowa.
Nie wiem. Tak, część się udało, część niestety nie.
Tak. Nie wiem, czy mogę, to znaczy, ja może tylko powiem, na czacie mamy i komentarze, i pytania. Jeden może komentarz zacytuję. O kompensacji, panie Wojtku, powinniśmy myśleć w taki sposób, że 40-letnią Leszczynę może zastąpić 40-letnia Leszczyna, ponieważ drzewo uzyskuje swoją wartość przez lata i drzewo jest też siedliskiem. I pytania, jaka jest państwa, ekspertów dzisiejszych, opinia na temat zieleni spontanicznej, tak zwanej dzikiej, enklaw przyrody, która częściowo już padła, i czy tereny klinowej zieleni powinny być zabudowywane?
No właśnie, tutaj już na niektóre pytania padła odpowiedź. Pan Kasper mówił o tej dzikiej przyrodzie, o czwartej przyrodzie w mieście. Ja myślę, że tu wcześniej już pojawiło się parę wątków i one też łączą się z tym pytaniem, które pan przed chwilą przeczytał. Planowanie. My niestety często działamy na zasadzie pogotowia ratunkowego, protestów, ochrony. Dowiadujemy się, że gdzieś coś chcą wyciąć, więc się organizują różne grupy, protestują, bronią. Tak się działo przy okazji różnych inwestycji, ja nie chcę tu wymieniać. Natomiast trzeba to przewidywać, planować, trzeba się zgodzić na pewne priorytety i potem to realizować. Planowanie przestrzenne i urbanistyka miejska, ale planowanie przestrzenne, gospodarowanie przestrzenne, to jest ustalenie pewnych priorytetów, które są niezmienne. To, o czym pan mówił, te tereny, które nie podlegają zabudowie, które powinny być zapisane, tak, ale to jest coś znacznie szerzej. Ja swego czasu ukułam takie powiedzenie, że planowanie jest trochę pomiędzy wizją a podziałami przestrzeni. Czyli tą wizją przyszłościową, którą powinniśmy mieć, i takim na co dzień dzieleniem, skubaniem, wypełnianiem, kłóceniem się i tak dalej, sporami. Bliżej mi jest do tej wizji, do tego myślenia wizjonerskiego, przy czym mam oczywiście świadomość, że to musi być wyposażone w narzędzia, to musi się mieścić w regulacjach, w normach prawnych i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli sobie najpierw nie zdefiniujemy priorytetów, to będziemy cały czas gonić tego króliczka, który będzie nam uciekał, będziemy cały czas walczyć, będziemy mieli do czynienia, właśnie tutaj się pojawiło coś takiego jak ta taka pozorna troska, to nawet ma swoją nazwę, państwo pewnie wiecie, greenwashing albo ekościema, bliżej nam to drugie określenie. Takie udawanie, że niby tak i że tutaj też zostało powiedziane, wszystko ma swoją cenę. To, o czym pan mówił, o tym soleniu, tutaj szkoda, że nie ma z nami pani Agnieszki Schulz, bo ona płacze co roku, jak jest solenie, a potem spychanie tego śniegu pod drzewa. I ta cała sól przenika do systemu korzeniowego.
Zwłaszcza problem aerozolu, czyli prędkojącznych samochodów, które rozpylają tą sól i ten aerozol wchodzi daleko.
Także to wszystko jest bardziej złożone. Natomiast tu jak mówiliśmy o planowaniu, to myślę, że tutaj ta wizja, planowanie i taka, powiedziałabym, potrzeba jednak świadomego samoograniczania się czasem. Nie możemy mieć wszystkiego wszędzie zawsze dostępnego. Tutaj, jeżeli mogę, jeszcze chciałabym nawiązać do tego tematu, który się pojawił, już nie pamiętam, w której wypowiedzi, terenów poprzemysłowych, powojskowych, takich terenów, ja to nazywam tereny odzyskiwane. Swego czasu na forum architektury krajobrazu o tym mówiłam. co jakiś czas odzyskujemy takie tereny w Poznaniu, bo ja do Poznania chciałabym jednak wrócić. Kraków kocham bardzo, miłością przeczystą. Nie, ja uwielbiam Kraków i mam tam mnóstwo przyjaciół, architektów i architektów krajobrazu, ale jesteśmy tutaj dla naszych poznańskich też słuchaczy. Boże, o czym mówiłam? Odzyskiwaniu. Odzyskaliśmy w Poznaniu trochę takich terenów pofabrycznych. Nie będę wymieniać wszystkich, ale takim laboratorium, gdzie możemy sobie zrobić analizy, przyjrzeć się, temu uważam są Jeżyce. To jest obszar miasta, który jest na przełomie XIX, właściwie początek XX wieku zabudowany zgodnie z regułami ówczesnej urbanistyki, bardzo ubogi, właśnie z deficytem zieleni i nagle odzyskujemy tereny po zakładach przemysłowych, prawda? Po Goplanie, teraz po Modenie. No i cóż się dzieje z tymi terenami? Są zabudowywane. Są zabudowywane od granicy do granicy działki, bez pozostawienia. Tam w planach są jakieś niewielkie parki, skwery, dobrze. Natomiast to był potencjał, który można było wykorzystać. Jeżyce, właśnie to, o czym pan mówi, o tym dojściu w ciągu 15 minut. Ludzie z Jeżyc mogą przyjść do Parku Sołackiego, ale to trwa dłużej niż 15 minut z niektórych fragmentów Jeżyc. Ta dzielnica cierpi na brak zieleni. I myślę, że to jest kilka straconych szans na odzyskane tereny, gdzie mogły powstać parki, może nie takie jak cały teren, ale niewielkie. Więc myślę, ale to jest to planowanie, myślenie w kategoriach korzyści w dłuższym czasie, o czym również tutaj była mowa. A przy okazji, jak mówimy o planowaniu, o wyliczaniu, o odzyskiwaniu, o przejmowaniu, bo ja sobie zdaję sprawę, że miasto się musi rozwijać, miasto musi poszukiwać terenów inwestycyjnych. I my mamy w planowaniu takie, w planowaniu przestrzennym, w urbanistyce różne wskaźniki, które mają chronić tereny i regulować to. Mamy ten współczynnik powierzchni biologicznie czynnej, który jest moim zdaniem wysoce niedoskonały. Ja bym chciała tutaj państwu zaproponować przyjrzenie się. Nie chcę tutaj komentować tego, czym jest współczynnik, jak się go wylicza, jak się realizuje, jak dach ma robić za zieleń, prawda, czy ściana i tak dalej. Dach parkingu na przykład w 50% wypełnia to zapotrzebowanie. Natomiast jest coś takiego jak wskaźnik powierzchni znacznie bardziej wysublimowany, skomplikowany, ale rzeczywisty i bardzo sprawny. W Berlinie go zastosowano, on się nazywa BAF, czyli Biotop Area Factor, czyli wskaźnik powierzchni czy terenu o biologicznej wartości. I to jest wskaźnik rozbudowany, tym jest 10 klas, to jest 10 współczynników od 0,0 do 0,1, czy do 0, tak, do 0,1, gdzie każdy rodzaj zieleni ma przypisany ten współczynnik, czyli mnoży się powierzchnię przez współczynnik. Teren całkowicie uszczelniony ma 0, wiadomo. Największą wartość, tam 10, ma teren drzewa w rodzimym gruncie z głębokim, rozbudowanym systemem korzeniowym, prawda? Te takie bogate siedliska. Gdzieś pomiędzy jest średnia zieleń i tak dalej. I mnoży się powierzchnię przez ten wskaźnik i wtedy otrzymujemy rzeczywistą wartość. W Berlinie zastosowano, i nie bały się tego władze miasta, zastosowano taką regulację, że teren oddawany pod inwestycje nie mógł obniżyć wskaźnika BAF. I proszę państwa, możecie sobie to zobaczyć w internecie, wszystko jest teraz dostępne. Tam są pokazane na różnych stronach przykłady projektów, gdzie tak cyzelowano projekt, żeby dojść do tej wymaganej wartości.
Dodanie może, że to jest instrument, który w Polsce nie jest używany.
Nie jest używany.
A byłby ewidentnie bardzo przydatny.
Ja się zastanawiam, czy czy
jeszcze nie, dobrze, jeszcze nie. Więc warto o nim mówić.
On się nazywa w Berlinie BAF, w Sydney zastosowano, miał inną nazwę, w Anglii inne nazwy. W każdym razie generalnie chodzi o to, że każdy teren zieleni ma swoją wartość, swój współczynnik. A u nas w planach, cóż mamy? Na zielono pomalowaną zieleń. Prawda? My tutaj z panem architektem Wojciechem Krawczukiem mieliśmy przyjemność, mam nadzieję, że dla pana też, bo dla mnie zawsze wielka, wspólnie pracować przez kilka lat w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, gdzie opiniowaliśmy plany. No i zawsze była walka o te zielone plamy. Co się pod tym kryje? Zieleń. I pamięta pan zapewne, jak, no ja tam byłam takim głównym straszakiem od zieleni, gdzie mówiłam, no dobrze, ale co? Pan Jakub Głaz też pamiętam, czy to ma być aleja, czy to ma być szpaler, czy kępy drzew? No to tak trudno zapisać, zieleń. Przecież ten strzyżony trawnik w tym wskaźniku BAF ma bardzo niską ocenę, no bo to jest uprawiane, nawożone i to nie jest biologicznie aktywne. I pamiętam, że właśnie o to walczyliśmy i ja mówiłam jeszcze o takim argumencie. Dlaczego, z czego się cieszę, są coraz lepsze zapisy dotyczące zabudowy. Bo ci, którzy śledzą planowanie, wiedzą, jak to dawniej było. Były to bardzo ogólne, nieprecyzyjne zapisy, które pozwalały w istocie na chaos, prawda, przestrzenny. Są coraz lepsze, precyzyjne zapisy dotyczące budynków, zabudowy, natomiast nie ma zapisów dotyczących zieleni, a to się też stosuje w innych krajach. Także to nie są jakieś idee, bajki, które byśmy mogli sobie tutaj wdrożyć lub nie. To się po prostu robi. I moim marzeniem jest, żeby właśnie może przy okazji tego nowego studium czy planu, ale też żeby strategii, żeby może Poznań był... Właśnie Poznań, bo Poznań lubi być pierwszy, żeby Poznań, mając Czarneckiego, mając tą wspaniałą spuściznę, odważył się na to, żeby zapisać właśnie te kategorie i tą konieczność precyzyjnego określania i planowania zieleni na tę wizję.
Tym bardziej, że może dodajmy tu jedną rzecz, która w Poznaniu nie zawsze jest powszechna w świadomości mieszkańców. Że w odróżnieniu od Krakowa, skąd jest nasz dzisiejszy gość, czy Wrocławia na przykład, układ ulic Poznania, czyli dziedzictwo, które bardzo trudno zmienić. Nie każdy ma architekta jak Paryż kiedyś i decyzję, żeby radykalnie poszerzyć ulicę. Więc to jest coś, co jest de facto czymś danym. Przekrój ulic poznańskich jest znacznie mniejszy niż przekrój ulic krakowskich, wrocławskich. Taka jest historia tych miast. To już jest przeszłość, ale to oznacza, że dzisiaj w przestrzeni ulic Poznania konkurencja pomiędzy jezdnią, chodnikiem, miejscem parkingowym, drogą rowerową jest znacznie większa. I w tym momencie, w sytuacji, kiedy my nie strefujemy infrastruktury podziemnej, a więc mamy bardzo wąski przekrój ulicy, gdzie walczą ze sobą różne elementy na ziemi i pod ziemią, to oznacza, że w praktyce, jeżeli jakieś drzewo obumrze, to praktycznie nie można go zastąpić już innym najczęściej, ponieważ jakby się to poprzednie drzewo wrosło w tkankę, w infrastrukturę podziemną, ale już się nie wsadzi nowego drzewa. Czyli to, co mówimy w naszej dyskusji o tym, że dyskusja o zieleni trzeba rozpocząć nie od szukania nowych pomysłów, ale przede wszystkim o dbałości zachowania to, co jest. Bo tu są zmiany często nieodwracalne, ma w przypadku Poznania jeszcze większe znaczenie niż w Krakowie czy Wrocławiu. Bo tu rzeczywiście możliwości są znacznie trudniejsze, zwłaszcza w centrum Poznania.
No tak, ale jest nam dany układ wąskich dróg, tak. Ale też nam jest dany system klinowo-pierścieniowy.
Tak.
Jest nam dana Cytadela, jest nam dany Park Szelongowski, Park Sołacki i wiele innych parków. I pamiętam, ja byłem wtedy zszokowany na początku swojej obecności w Radzie Miasta, że byli tacy planiści i tacy inwestorzy, którzy chcieli na przykład inwestować na środku Cytadeli, tłumacząc, że to będzie, że zamieszkanie na Cytadeli będzie czymś bardzo prestiżowym. Zapewne tak, ale Cytadela czy te stare parki poznańskie są wartością publiczną, powinny być wartością publiczną i ich zachowanie, nawet takie do przesady trzymanie się i kategoryczne odmawianie jakimkolwiek próbom zabudowy, czy nawet w tych najbliższych otoczeniu, no stanowi o jakimś pomyśle miasta na swoją przyszłość. Tak? Znaczy się, to co mówiliśmy, to znowu wracamy do początku tej dyskusji, że jeżeli uznajemy obszary zielone jako element wysokiej jakości zamieszkiwania, no to powinniśmy naprawdę bardzo kategorycznie chronić wszelkie obszary zieleni zwartej, tej, którą nam jest nam dana, właśnie dlatego, żeby myśleć o przyszłości. No, pani profesor powiedziała, że nie wszędzie się da. Zresztą pan architekt też powiedział, że nie wszędzie się da budować, więc jeżeli sobie uzmysłowimy i powiemy sobie, że są obszary, które są wartością publiczną, społeczną, przyrodniczą, biologiczną, klimatyczną, hydrologiczną i tak dalej, no to powinniśmy dojść do takiego niepisanego może konsensusu, że te obszary zostawiamy wolne do budowy. Nie? A nie zastanawiamy się, jak wmontować nową zabudowę, żeby było dobrze inwestorowi, albo jakieś specjalne warunki wymyślamy, no to, znaczy, to jest Ja sobie tak wyobrażam, że nikt nie myślałby o tym, żeby w Wiedniu tereny zielone, które są wokół ringu, zaanektować pod zabudowę. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś w Nowym Jorku chciał inwestować w Central Parku. Nie wyobrażam sobie jeszcze i wielu innych znaczących takich pomnikowych miejsc na świecie, które są obszarami zielonymi, że żeby ktoś chciał inwestować. Nawet jeżeli się ktoś znajduje, kto mówi, a może ja sobie zainwestuję, to zawsze ta władza municipalna powie hola hola, to są tereny dla nas wszystkich, również dla waszych mieszkańców. Więc zostawiamy ich wolną zabudowę.
Czyli dochodzimy znowu do świadomości, do praktyki. Ja tylko tytułem na chwileczkę przeroszę dyskusję, ponieważ na czacie mamy kilka ciekawych komentarzy i uwag dotyczących planowania przestrzennego Poznania. Pierwszy zacytuję, w pracach nad studium strona społeczna wnosiła właśnie o uznanie terenów zieleni nieurządzonej, czyli jest to dostrzegane. I drugi komentarz, obszarem miasta odzyskanym są wolne tory, ale na tych terenach w planach na przykład nie przewiduje się naturalnej retencji. I jeszcze jeden komentarz, w centrum Poznania mamy piękny teren fantastycznej zieleni, czyli zdewastowany stadion Szyca. Kiedy zostanie nareszcie ogłoszony konkurs na jego zagospodarowanie, aby nie padł łupem dewelopera, a wolą mieszkańców powinien być pięknym parkiem?
A czy może mamy... zróbmy z wolnych torów park. Park miejski imienia powstańców wielkopolskich, znaczących postaci czy momentów historii Poznania, które by stanowiły o naszym nowym w mieście, naszym nowym spojrzeniu na kwestię zagospodarowania przestrzennego. Dzisiaj wolne tory są rzeczywiście wolnymi torami, zaczyna się dyskusja. Ale czym szybciej wypracujemy jakiś konsensus społeczny dla tego terenu, będzie lepiej. I nie wahałbym się, zresztą to nie moja koncepcja, ale bardzo mi się spodobała, żeby pomyśleć o tym, żeby na wolnych torach powstał park, las miejski, który oczywiście będzie zielono, pewnie zielenią urządzoną w dużej mierze, ale i ogólnodostępną, może z jakąś infrastrukturą, jakąś rekreacyjną, restauracyjną i tak dalej, ale jeżeli chcemy myśleć odważnie o przyszłości miasta i o tym, co się będzie za 7 pokoleń działo, to może warto sobie świadomie powiedzieć, ok, wolne tory odzyskujemy dla przestrzeni zielonej z naturalną retencją, i wtedy mamy zupełnie nową jakość dyskusji w mieście.
Czyli mamy głos na dyskusji nad planem dla wolnych torów. A jeśli o Stadion Szyca, czy coś wiemy więcej?
Stadion Szyca wiem, że Wydział Urbanistyki i Architektury przygotowuje konkurs. Stowarzyszenie zostało poproszone o rekomendacje dla tego konkursu, także przyjrzeliśmy się regulaminowi, zgłosiliśmy szereg uwag i jesteśmy na etapie jakiegoś tam porozumienia, żeby ten konkurs miasto mogło ogłosić z naszym błogosławieństwem. Odwołałbym się tutaj jeszcze do tych wolnych torów, o których pan wspomniał, bo faktycznie ostatnio miałem przyjemność z dachu jednego z budynków w sąsiedztwie wolnych torów oglądać ten teren i wydaje mi się, że jeżeli ta decyzja co do zagospodarowania tych terenów, jeżeli plany miejscowe nie zostaną skończone, to szybko skończone, to będziemy mieli za chwilę ten problem, że faktycznie tam będzie park, bo te drzewa rosną i za chwilę osiągną takie gabaryty, że będzie problem z ich wycinaniem. I być może...
Ale park to nie problem.
Ja nie mówię, że park problemem będzie, tylko problemem może być realizowanie jakichś innych wizji związanych z tym terenem. I być może w sposób naturalny uzyskamy ten park, więc czas pokaże.
Ja tylko mogę, ale nie chcę przerywać, tylko... I chciałem się właśnie odnieść do wolnych torów. Ja myślę, że to jest bardzo potrzebne dzisiaj, żeby mieszkańcy, też aktywiści, czuli też, że miasto stoi, że uwzględnia ich racje, potrzeby, które zgłaszają dotyczące konkretnych terenów. Oni są często najlepszymi opiekunkami i opiekunami danego miejsca i warto uwzględniać ich głos szerzej. I jeżeli chodzi o postulaty ochrony, to nigdzie w Europie nie przechodzi to zawsze pokojowo, to znaczy zarówno w Londynie, jak i w przywoływanym przykładzie Berlina, wiele wspaniałych terenów zieleni, z których dzisiaj korzystają setki tysiące Berlińczyków czy Londyńczyków, to gdzieś kiedyś były jakieś walki po prostu naukowców, przyrodników, pasjonatów i dlatego tak ważne jest dzisiaj, tak w tej wolnej Polsce, żeby ten głos uwzględniać dotyczący ochrony tych terenów. Ja wiem, że kompromis czasem jest konieczny. Druga rzecz jest taka, że jeżeli ta zieleń rośnie, to ona, to te samosiejki, one nabierają wartości. Ja jestem architektem krajobrazu, ja projektuję zieleń, ale mam ogromny szacunek dla samosiejek, naprawdę. Jeżeli tylko nie jest to gatunek jakiś inwazyjny, który mógłby stworzyć zagrożenie w postaci nowego stanowiska, to doceńmy te samosiejki, bo być może za kilka lat w mieście, w centrach miasta, także Poznania, będą tylko samosiejki chciały rosnąć. A wszystkie drzewa będą żyły kilka sezonów, a 10 lat to będzie maksimum żywotności ozdobnych drzew typu wiązy z Holandii, lipy czy inne klony. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że potrzebujemy rzeczywiście projektów, konkursów z wizją, gdzie zieleń już na sam, jeżeli chodzi o same warunki, szacunek to dla tej zielonej infrastruktury i rozwiązania prośrodowiskowe będą po prostu obwarowane maksymalnie. To będzie punkt wyjścia do robienia koncepcji wizjonerskich. Jak nałożymy takie ograniczenia, wymogi architektom krajobrazu, oni potrafią zrobić cuda, to pokazują te projekty. Czasem też wartością, to też mówię kolejny raz jako projektant, jest powstrzymanie się od decyzji, nic nie robienie. I rzeczywiście udostępnienie tego, żeby tam nie było bogatego życia towarzyskiego, żeby ludzie się czuli bezpieczne, to minimum udostępnienia. I zachowanie tego, co jest, jest najlepszym rozwiązaniem. Te parki nam dzisiaj powstają same w wielu miejscach i nieużytki mogą być pięknymi parkami. Ja nie rozumiem w Polsce tej metody rewitalizacji po polsku, bez renaturyzacji, że my tworzymy parki wycinając wszystko, co jest, i lejąc beton. To nie jest eko, to nie jest zielone miasto. To jest bycie destruktem i to jest coś, co może nas zabić. Po prostu jest bardzo kosztowne. Nie? My musimy dzisiaj miasta renaturyzować, musimy ten beton wyciągać. Ja może jeszcze będzie chwila, to powiem o tej idei lasów kieszonkowych, żeby ta zieleń też przy osiedlach zrobić inaczej. I to się udało nie w Krakowie, ale właśnie po raz pierwszy w Poznaniu z deweloperem. I nie był to greenwashing, tylko to było naprawdę fajne działanie, które zrobiliśmy razem z mieszkańcami, pokazując, że także ta zieleń deweloperska może być dzisiaj zaprojektowana inaczej. I ta współpraca wokół zieleni, wokół też przyrody, to jest dzisiaj nasza polska supermoc. Tylko my się boimy, czasem za bardzo w to nie wierzymy. Nie?
To może, panie Krasze, może jednak pociągnijmy ten wątek. Jaki pańskim zdaniem tkwi potencjał w tych nowych formach zagospodarowania, jak parki kieszonkowe, tak, czy ogrody kieszonkowe, jak to się nazywają, jak ogrody wertykalne? Jaki to jest potencjał i jak go można wykorzystać, może na przykładzie Poznania czy innych miast europejskich?
Dobrze. To ja tak powiem szybko, że potrzebujemy dzisiaj bardzo różnorodnej zieleni. Potrzebujemy dużych parków XXL, ogromnych terenów zieleni, błoń, lasów, które będą filtrowały powietrze i no, przejmą część ruchu turystycznego, na przykład z parków narodowych podmiejskich, do których tysiące poznaniaków ucieka co weekend. My to mamy w Ojcowie. I potrzebujemy mniejszych form zieleni. Każda zieleń dzisiaj ma znaczenie. To są pnącza na ścianach, to są zielone dachy. Już dzisiaj mamy konkretną wiedzę, badania, jak je projektować tak, żeby na przykład służyły owadom i dzikim zapylaczom, których bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy ogrodów retencyjnych. I to nie mogą być beczki tylko, czy podziemne zbiorniki, ale to musi być zieleń retencyjna, którą będziemy tą wodę mogli rozsączać wokół budynków i ona będzie mogła sobie spokojnie infiltrować się do gleby. Czyli potrzebujemy bardzo różnorodnej zieleni. I lasy kieszonkowe to jest kolejne narzędzie. Oprócz łąk kwietnych, sztucznych mokradeł, bo takie też się zakłada dzisiaj założenia, trawników, ogrodów kieszonkowych. Mamy kolejne narzędzie, to są te lasy kieszonkowe Miałaki. I w dużym skrócie, to jest alternatywa dla, no właśnie często bieda zieleni osiedli deweloperskich, że my możemy założyć mikrosiedlisko na bardzo niewielkiej powierzchni. Ja często tłumaczę na moich edukacyjnych zajęciach dzieciom, ale też studentom, że bardzo łatwo jest posadzić drzewa, szczególnie widać, jak trudno się w miastach przyjmują, a bardzo trudno jest stworzyć coś, co będzie mini ekosystem, czy będzie funkcjonowało jako ekosystem. I te lasy Miałaki to jest coś, co ma w małej skali, wielkości kortu tenisowego, 200-250 metrów kwadratowych, funkcjonować jako taki las, zagajnik, jako takie miejsce dla dzikiej przyrody. Możemy go podzielić na trzy mniejsze zagajniczki. I generalnie sadzimy to bardzo gęsto, sadzimy to chaotycznie, dzieci świetnie się w tej akcji odnajdują, i sadzimy tylko gatunki rodzime, typowe dla siedliska. I jeszcze budujemy glebę, o której już tutaj dzisiaj bardzo mocno podkreślałem, dlatego że zasilamy ten las obornikiem albo ziemią z miejskiej kompostowni, broń Boże nie torfem, i ściółkujemy to bardzo grubo, najlepiej z tym, co mamy dookoła, z wycinek, słomą, sianem, co jest odpadem i z czasem nie bardzo wiemy, co z tym robić po prostu. I to naprawdę działa. Ta metoda ma już 50 lat, powstała w Japonii, stworzył ją wybitny japoński botanik Akira Miyawaki. Ona ma teraz swoje 5 minut, swój renesans w Europie, w Małej Holandii. Powstało kilkadziesiąt, a planowanych jest kilkaset. I to jest metoda właśnie sadzenia mikrosiedlisk leśnych na bardzo zdegradowanych przestrzeniach, niewielkich powierzchniach, a jako architekt krajobrazu mogę dodać, w zieleni deweloperskiej. Jeżeli tylko zadbamy o to, żeby nie był labirynt sieci już na etapie wcześniej planowania, i wydzielimy taką przestrzeń, gdzie taki mikrolas, taki może powstać, to możemy go tam przewidzieć i zaaranżować z mieszkańcami. I co ciekawe, w tej trzeciej fali COVID-u w listopadzie zeszłego roku na akcję zrobioną przez dewelopera poznańskiego w ramach Zielone Piasto Poznań przyszło 1000 poznaniaków. Nie tylko mieszkańców tych osiedli na Milczańskiej, na Malcie, ale mieszkańców też innych części Poznania. To tylko pokazuje, jaka jest ogromna energia społeczna, kiedy damy ludziom szansę zrobienia coś dobrego dla zieleni, ale też przyrody dookoła. I nie jest to tylko zbieranie śmieci, skądinąd bardzo cenne. I jeden taki las kieszonkowy to jest greenwashing do potęgi. 100 takich lasów w zieleni deweloperskiej i zastępowanie trawników, właśnie jakichś torowisk, terenów zniszczonych, zagruzowanych takimi lasami, to już jest konkretny efekt i konkretne dołożenie się do tego ekosystemu miasta Poznania. I to jest też ogromna zachęta do deweloperów, żeby myśleć o zieleni inaczej. Ja kończąc już mój przydługi wywód dodam, że ja wyliczyłem sobie, że zaprojektowałem w ciągu mojego życia kilka tysięcy nasadzeń tak zwanych zamiennych. Często to są drzewa, które nie będą miały pokroju ładnych drzew jak na Sołaczu, tylko to są drzewa o karykaturalnych pokrojach, kolumnowe, jakieś takie, bo nie można, nie było miejsca, żeby zaprojektować inaczej. Z tych drzew około 10% przetrwało tych posadzonych, duża część w Poznaniu. To pokazuje, jak te drzewa się przyjmują, a właściwie się często nie przyjmują. Ten las i ta metoda sadzenia tego lasu i ta różnorodność gatunków sprawia, że po 3 latach my nie musimy tego lasu w ogóle podlewać, bo my budujemy glebę, budujemy próchnicę i metodą podsiąkania on się już będzie nawadniał sam. To jest idealne rozwiązanie na miejską wyspę ciepła, na zmiany klimatu, na te brownfieldsy miejskie, jakie są osiedla i jeszcze, żeby aktywizować mieszkańców nie tylko do protestowania o kolejne tereny zieleni, ale robiąc fajne działania, nie? I to jest naprawdę alternatywa dla greenwashingu deweloperów, żeby robić takie działania. Nie? To tyle.
Mówił dość dużo o tym społecznym wsparciu. Ja może tylko nawiążę do tego. W XIX wieku w Poznaniu, pierwsza połowa XIX wieku, czyli bardzo długie czasy, powstało Towarzystwo do Upiększenia Miasta i Jego Okolic. Założona upiększenia miasta i jego okolic. Założona przez grupę obywateli. Składka była dość konkretna, ale już w drugim roku należało do niej ponad 250 osób. W tym nadburmistrz, prezydent policji, znani przedsiębiorcy, radni miasta Poznania. To towarzystwo między innymi prowadziło szkółkę drzew przy ulicy Głogowskiej, na bazie której potem powstał Park Wilsona. Ale historycy mówią, i dlatego o nich wspominam, towarzystwo między innymi na marginesie historycy wskazują, że działania towarzystwa nie zawsze były zbieżne z poczynaniami miasta i od czasu do czasu dochodziło do różnego rodzaju konfliktów. Historia lubi się powtarzać, mimo że byli tam przedstawiciele z miasta, prawda? Historia się często powtarza. Doświadczenie nasze wskazuje, że te spory są często wynikiem różnego poziomu wiedzy. I tak naprawdę na temat obiektywnych barier i strony zamiast sobie wyjaśnić rzeczywiste uwarunkowania, bardziej zarzucają sobie brak dobrej woli czy brak kompetencji. I to nasuwa kolejne pytanie, które żebyśmy chwilę czasu na nie znaleźli. Proszę Państwa, mówimy dużo o zieleni, o jej potrzebie, ale sytuacja jest bardzo różna, delikatnie mówiąc, nie jest najlepsza. W związku z tym, gdybyśmy może chwilę czasu poświęcili na wskazanie, jakie są obiektywne bariery, które utrudniają rozwój zielonego Poznania. Jakie można przezwyciężać w praktyce zarządzania miastem? Czy Poznań właściwie swój potencjał wykorzystuje? Ktoś kiedyś zauważył, że takim rozwiązaniem, powinniśmy zwrócić większą uwagę, to są nowe technologie, na przykład w budownictwie. To są nowe rozwiązania. Często te bariery, te problemy są pozorne, ponieważ można je rozwiązać poprzez szukanie nowych pomysłów, na przykład inaczej organizować miejsca parkingowe, a więc rozwiązać ten dylemat zieleń czy miejsca parkingowe. A to chyba tylko fragment tych możliwości powstają. Pan Kasper wspomniał o ogrodach, o parkach kieszonkowych. o tym, jak ważna jest zieleń nieurządzona, ale gdybyśmy spojrzeli na to szerzej, jakie dzisiaj są rzeczywiste przeszkody, które utrudniają zazielenianie miast i na ile mają one rzeczywiście obiektywny charakter, a na ile możemy je przezwyciężać i co może nam pomóc? Co może pomóc Poznaniowi w tym, żebyśmy byli bardziej zielonym miastem?
Od dawna twierdzę, że w ochronie środowiska tak generalnie nie jest problemem brak pieniędzy, bo dzisiaj ilość funduszy własnych, krajowych, unijnych wystarczy na odważne planowanie ekologii. Dzisiaj nie jest problem dostępu do technologii, bo przez nasze kontakty międzynarodowe, współpracę międzynarodową miasta mamy dostęp do technologii, do pewnych systemów zarządzania. Dzisiaj też, i to jest może kontrowersja mała, nie jest problemem brak prawa. Można tutaj rozpocząć wielką dyskusję na temat, czy system polskiego prawa ochrony środowiska jest wystarczający, czy wystarczy egzekwować to, co mamy, ale narzędzia prawne też mamy. Moim zdaniem bariery są dwie. Albo kwestia braku decyzji bądź złych decyzji, albo kwestia braku dobrej woli. Pan Kacper powiedział bardzo fajną rzecz, którą bym nakreślił w tej dyskusji, czy deweloper, czy teren zielony. Pojawił się taki wątek, a może i deweloper, i teren zielony. I na tym wątku się trochę skupię. Znaczy się, to jest tak, że pomijam kwestię braku zaufania partnerów, że organizacje społeczne do władz samorządowych, władze samorządowe do inwestorów czasami mają duży dystans, bo sobie nie ufają. Brak zaufania można zwalczyć umiejętnością rozmowy. Ale jeżeli my pokażemy, że mogą współistnieć obok siebie rozwiązania i przyrodnicze, i nieprzyrodnicze, to będzie już duży krok do lepszego myślenia o mieście. Każdy deweloper myśli gdzieś tam w pewnym momencie o tym, że musi zagospodarować wodę deszczową, która się pojawi u niego na osiedlu. Oczywiście, jeżeli nic nie zrobi, to mu to zaleje, wpłynie to do garażów, do piwnic i będzie miał pretensje od mieszkańców. Może to oczywiście wpuścić w deszczówkę, czyli w kanalizację deszczową, która prędzej czy później się zapcha, dlatego że, nie wiem, pojawią się tam liście, no generalnie będzie problem i też wyleje na osiedle. Ale jeżeli duże inwestycje osiedlowe, średniej wielkości, jakiekolwiek inwestycje osiedlowe będą budowane przy współudziale i to w najbliższym sąsiedztwie terenów zielonych, czy to lasów kieszonkowych, to takie tereny poza funkcjami, o których tu mówiliśmy, również mogą pełnić funkcje retencyjne. To znaczy się wodę, która spadnie na osiedle, można zagospodarować właśnie w ten sposób, że rzucamy do deszczówki, co jest bez sensu i na dłuższą metę nic się nie uda. Ale jeżeli my takie lasy czy parki kieszonkowe uznamy jako tereny naturalnej retencji, gdzie ta woda może spłynąć, ona może być zagospodarowana z korzyścią dla środowiska, dla zasobów wodnych, ale również dla mieszkańców tego dewelopera, to się może okazać nagle, że problem współobecności tej sfery przyrodniczej ze sferą inwestycyjną nie jest żadnym problemem. Ale powtarzam, dla mnie to jest kwestia braku dobrej woli, takiego mówienia, że się nie da, czy kwestia pewnych decyzji, bo mając narzędzia, mając instrumenty, mając instrumenty prawne, mając narzędzia finansowe, mając możliwość podglądania ciekawych rozwiązań w Polsce, ale też na Zachodzie, na szeroko rozumianym Zachodzie, no to dzisiaj wymagałoby się od władz komunalnych tej decyzyjności, tego odważnego myślenia i patrzenia o przyszłości. Jak się okazuje, może ten kompromis jest łatwiejszy, niż nam się wszystkim wydaje.
Jakie jest Państwa zdanie?
Ja myślę, że tutaj na pewno jest to jakiś problem taki, o którym Pan mówił, ale ja myślę, że nie wiem, czy to dobrze zabrzmi. Jest to problem z przełamywaniem pewnych barier i schematów. Jeśli Państwo się ze mną zgodzicie, generalnie, bo w tym się to wszystko zawiera. My jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rozwiązań, bo są wygodniejsze, łatwiejsze. Z prawem to jest tak, że to nie jest tak, że prawo zabrania, tylko się nie stosuje pewnych narzędzi prawnych. Ja wiele razy zadawałam pytanie, dlaczego czegoś nie robimy, czy ustawa o planowaniu zabrania tego? Nie, ale nie zmusza. Prawda? No to jak nie zmusza, to nie musimy w zasadzie. Także myślę, że to jest przełamanie pewnych barier, schematów. To są te rzeczy, o których przed chwilą mówił nasz młody gość, pan Kacper. To są te nowe rozwiązania, do których też trudno jest sobie wyobrazić je. Na przykład jakby mi ktoś powiedział o lesie kieszonkowym jeszcze niedawno, to bym się pewnie uśmiechnęła. Ale natomiast ja cały czas wracam do tego, co jest zawsze dla mnie najistotniejsze, żeby znaleźć tą równowagę między rozwiązaniami miejscowymi, tymi świetnymi pomysłami, którymi się tu dzielimy, a myśleniem systemowym. Ja to nawet nazwałam w tezach. Od akupunktury do systemu. Bo to wszystko są elementy systemu. Nawet jeżeli się najlepiej rozwiąże pojedynczy element, a reszta systemu nie działa, no to będzie fatalnie. Druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, to zawsze mówię studentom. Słuchajcie, jak projektujecie na pustym polu, to jest tragedia. Student dostaje działkę niezabudowaną, bez sąsiedztwa. Praktycznie może tam zrobić wszystko, ale właściwie nie wie, co zrobić, bo nie ma się do czego nawiązać. Ja zawsze mówię, że trudności wyłaniają najlepsze projekty. I tu o tym myślę, że pan się zgodzi, panie Wojciechu. Czy jeszcze jedną rzecz, którą chciałabym spuentować, czyli im trudniej, tym może być ciekawiej. I te trudne warunki poznania mogą być świetną podstawą do tworzenia ciekawych rozwiązań. A ja znowu wrócę do historii, bo tu było o deweloperach, o korzyściach. Jest taki klasyczny już przykład w architekturze krajobrazu i wszyscy go świetnie znają. Nawet dzisiaj przez chwilę ktoś tak wspomniał o tym. Central Park w Nowym Jorku. Proszę państwa, kiedy dzielono działki w Nowym Jorku, to deweloperzy przecież już mieli wszystko podzielone w kwadraciki, w te takie równe działki i nagle Olmsted, ojciec architektury krajobrazu, prawda, walczy z władzami miasta, odbył dyskusję i przekonał do tego, żeby tu zrobić park. Na tym zyskał cały Nowy Jork, na tym zyskali właściciele działek sąsiednich. To są najdroższe działki w Nowym Jorku, prawda? Ja zawsze mówię moim takim marzeniom. Jak przyjechałam do Poznania po studiach już, mieszkam na Sołaczu i chodziłam zawsze sobie na Rynek Jeżycki przez Kościelną. I myślę sobie, kurczę, to jest taki Central Park w pigułce. Dlaczego nie zrobią tutaj parku? Przecież tutaj to fantastyczne kamienice. No, jak jest z Kościelną... Nadal wiemy. My robiliśmy konkurs studencki na to, były różne pomysły, a przy okazji powiem jeszcze o konkursie, bo tu się pojawiło Stadion Szyca. Wiem, że będzie konkurs profesjonalny, ale tutaj będzie chyba miło powiedzieć, że dzięki Fundacji Możemy Rozwoju już, tak. Miasta Poznania, pochwalę, inicjujemy serię konkursów, które właśnie będą dotyczyły tworzenia lepszego środowiska życia w mieście, lepszej jakości życia, również poprzez zieleń, ale nie tylko. Tutaj takie hasło daliśmy temu, tu warto żyć. Wydaje mi się, że jest dobre hasło. Pierwsza edycja tego konkursu będzie w tym roku. To jest konkurs dla 3 poznańskich uczelni, mojej uczelni artystycznej, Politechniki i Uniwersytetu Przyrodniczego. I pierwszym przedmiotem konkursu będzie właśnie Park Szyca. Także myślę, że...
Możemy o tym powiedzieć dzisiaj, bo to już właściwie jest wszystko uzgodnione.
Tak, już mamy właściwie...
Chociaż... Na dniach.
Ja chyba nie wyszłam przed szereg, panie prezesie.
Nie, absolutnie. Tak. To jest
mamy
moment.
Błogosławieństwo. Tak? I myślę, że to jest też odpowiedź na to pytanie, które tutaj...
To jest takie wykorzystanie tego potencjału akademickiego miasta Poznania, że studenci też planują miasto i w tej dyskusji o Szycu nie będzie głosu tych ludzi.
Oni myślą bez barier.
Tak,
panie prezesie, studenci nie mają tych uwiązań takich, tych barier. Oni są otwarci, oni się nie boją burzyć schematów.
Tak, o tym chciałem powiedzieć, bo mamy przepisy. Te przepisy... Albo je wykorzystujemy, albo umiejętnie je nadinterpretowujemy pod siebie, bo to też jest tak z tymi przepisami, że one nie są takie zero-jedynkowe. Natomiast no to są pewne schematy, w których się poruszamy, wsłuchujemy się w głos społeczny, w głosy odbiorców tych przestrzeni, tych ich potrzeb. One gdzieś są tam równoważone na etapie właśnie planów miejscowych czy pewnych decyzji, decyzji o warunkach zabudowy, gdy nie ma planów miejscowych. Natomiast wydaje mi się, że może gdzieś tam zmierzamy do takiego miejsca, że powinniśmy sobie odpowiedzieć w mieście, czy my mamy wizję dla tego miasta, tak? Czy my myślimy o mieście XXI wieku, czy po prostu łatamy cały czas jakieś takie bieżące potrzeby, odpowiadamy na potrzeby różnych sytuacji, które istnieją w mieście ze względu właśnie na podjęte inwestycje, czy na zmiany klimatyczne, czy na innego rodzaju potrzeby, czy te nowinki, które przychodzą z zachodu, o których tutaj nasz gość z Krakowa wielokrotnie wspominał. Brakuje chyba po prostu takiego szerszego spojrzenia na to, gdzie to dziedzictwo się kończy, gdzie je szanujemy, a gdzie pozwalamy temu miastu iść w przyszłości. Czy to będzie miasto zabudowywane, rozbudowywane, miasto drapaczy chmur, czy się odwrócimy i będziemy te tereny uwalniali i będziemy wprowadzać zieleń, której tak bardzo tutaj w czasie tej dyskusji, ale nie tylko, potrzebujemy, na którą zwracamy uwagę. Więc wydaje mi się, że może przyszedł czas na powiedzenie sobie, czym ma być to miasto?
Jaki ma być Poznań? Czarnecki kiedyś określił wysokość domów w Poznaniu. Pewnie pan wie, prawda? Do Gzymsu piątej kondygnacji i nie więcej. My niekoniecznie musimy się stać Manhattanem. Bardzo mi się podobał Strasburg, który ma wiele wspólnego z Poznaniem, gdzie rzeczywiście zachowana jest skala zabudowy i mnóstwo zieleni. Ale to też jest odwaga. Przeciwstawić się pewnym trendom, tendencjom, powiedzieć, chcemy takiego Poznania. Może właśnie zielonego Poznania, może to banalnie brzmi, ale jakiego my właściwie chcemy Poznania? Może gdyby się taka umowa społeczna, wszyscy się na to zgadzamy i wtedy wiemy, że z czegoś musimy zrezygnować, na coś się musimy zgodzić, tego nie będzie można, ten straci, a zyskamy wszyscy. Tak myślę.
Można, to... w taką wizję można by też wpleść taką mapę drzew, tak? Jest taki dokument, aczkolwiek nie wiem, czy on ma znamiona dokumentu obowiązującego, czy bardziej takiej podpowiedzi. Natomiast jesteśmy świadkami ostatnio w Poznaniu kilku sytuacji, gdzie te drzewa tracimy bezpowrotnie i jesteśmy świadomi tego, że w ich miejsce, zresztą był taki tutaj pan prezes zacytował komentarz z czata, tak, że 400-letnią leszczynę można zastąpić tylko leszczyną 400-letnią. Więc być może mapa drzew, tak, czyli takie narzędzie, które nam pozwoli odpowiedzieć, gdzie, w jakich obszarach miasta na przykład rezygnujemy z normatywu parkingowego. Tak, żeby móc uratować te drzewa, no bo musi nastąpić gdzieś ta, może nie kompromis, ale jakiś konsensus pomiędzy potrzebami odbiorców przestrzeni.
Nasza dyskusja będzie coraz ciekawsza. Niestety patrzę na zegar. Zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę o dyskusji o znaczeniu zieleni i chyba nieprzypadkowo, bo zobaczyliśmy, że ma na różne wymiary, także społeczny, poza tym sposobem ekologicznym. Ja odpowiadając na swoje pytanie o główne bariery, to Krzysztof z sobą polemizował co do dobrej czy złej woli. Ja myślę, że główną barierą jest nasza wyobraźnia. To znaczy to, że my chyba traktujemy jako coś oczywistego, co przecież zawsze było, więc będzie. I nagle łapiemy się za głowę i patrzymy na Aleję Solidarności w Poznaniu, na ulicę Murawa, piękne, duże drogi, na których nie ma nic zielonego, bo tak było pod koniec lat ubiegłego wieku. Przypomnę, że na jednym ze spotkań spojrzeliśmy na tę ulicę i zadaliśmy sobie wtedy w Radzie jedno pytanie. Jak to się stało? Jak to jest możliwe, że najpiękniejsze aleje powstawały w XIX wieku, a w XX wieku daliśmy wielkie arterie komunikacyjne bez żadnych drzew? I co? I można było. Dzisiaj na Murawie są jeszcze szpaler drzew. W Alejach Solidarności pojawiły się drzewa. Pamiętam batalię o ulicę Połapską, drzewa w pasie rozdziału, gdzie mówiono absolutnie nie można. Dlaczego? Bo tam będzie trzeci pas. Proszę Państwa, kiedy trzeci pas tam będzie? I to jest też taka obawa też, że jak się posadzi drzewo, tak trzeba będzie je wyciąć, to będzie wielki problem. To lepiej nie sadzić w ogóle. I sądzę, że chyba główną przeszkodą właśnie jest nasza wyobraźnia i spostrzeganie z jednej strony, czym może być zieleń, jak bardzo jest potrzebna i przekładanie tylko nie na język deklaracji, tylko na konkretne nasze działania. I to, o czym mówiliśmy dzisiaj dość dużo, zauważanie różnych form zieleni, łącznie z zielenią nieurządzoną, która nagle odzyskuje swoje miejsce. I zauważamy, że to też jest ważny element zieleni miasta. Więc sądzę, że jakby ta przygoda przed nami, myślę, że tak jak w XIX wieku Towarzystwo Upiększania Miasta i jego okolic błyskawicznie zyskało wielu różnych członków z różnych obszarów życia gospodarczego, tak i dzisiaj w Poznaniu potrzebujemy koalicji na rzecz zieleni, której będą osoby z różnych sfer, z różnych kręgów, ale której będzie łączyło to przekonanie, że zieleń jest po pierwsze niezbędna, ale po drugie, że sama się nie obroni. I niekoniecznie musi być formalnie urządzana. Czasami wystarcza tylko zadbać o to, żeby jej nie niszczyć i dać jej po prostu trochę swobody.
Mogę słowo do tego?
Tak.
Podtrzymuję, że po mojej stronie ten argument braku decyzji czy złych decyzji. Pani profesor na szczęście powiedziała o tym, że w przypadku tych konkursów dla uczelni jednak te osoby nie mają granic wyobraźni. Oni po prostu mają odwagę planowania daleko w przyszłość. Dla siebie, więc to by był argument na rzecz tego, że nie brak wyobraźni, ale ja też pamiętam, jak w roku 2000 planowaliśmy system gospodarki odpadami. Wtedy też mówili, że się nie da,
zbudować spalarnię odpadów, system gospodarki odpadami, dzisiaj stoi spalarnia. Kiedy robiłem w 2003 roku pierwszą debatę warciańską na temat zrównoważonego zagospodarowania, czy odwrócenia się Poznania znowu twarzą do rzeki, to była mowa, to się nie da. Dzisiaj mamy piękne bulwary, w których ludzie w weekendy spędzają czas wolny, więc jeżeli ta wyobraźnia, jeżeli się ktoś znajdzie z dużą wyobraźnią w dobrym miejscu i ma wpływ na decyzję miasta, to tylko lepiej dla miasta.
Proszę Państwa, to byłoby dobre podsumowanie, jeśli się zgodzicie. Ja w tym momencie chciałem bardzo serdecznie podziękować i wszystkim osobom, które uczestniczyły w debacie poprzez łącze internetowe i naszym panelistom tu w studiu i w Krakowie. Dziękuję. Przypominam, że po naszej debacie będzie wydanie drukowane, zapis tej debaty, ale tam jest też załącznik, do którego można dołączyć opracowania pisemne, a więc powiedzieć o tym wszystkim, na co dzisiaj zabrakło czasu, do czego zachęcam wszystkich panelistów i także panią Agnieszkę Schulz, która nie jest z nami fizycznie, ale wiem, że myślami na pewno towarzyszy nam w tej dyskusji. Ja chciałem podziękować wszystkim osobom, dzięki którym nasze debaty doszły do skutku, zwłaszcza także pracownikom studia MTP, którzy są tutaj cały czas z nami i dbają o właściwy przebieg tej transmisji. A wszystkich Państwa zapraszam na kolejną debatę. Zapraszam do odsłuchania debat, które już się odbyły. Na stronie internetowej Fundacji jest link, ale także można dostać link do PDF-u, żeby przeczytać zapisy z tych debat. Zapraszam też do odsłuchania podcastów, które pod hasłem podcast porozmawiamy o Poznaniu, też są zawieszone na stronie internetowej Fundacji. W ramach tych podcastów staramy się rozmawiać z ludźmi, których działanie, osobowość jest ważna dla rozwoju Poznania i które mogą być dla wszystkich ciekawą inspiracją. Także zachęcam do korzystania z tego. Ja już Państwu wszystkim bardzo dziękuję i do zobaczenia na kolejnej debacie. Do widzenia. Dziękuję bardzo.